Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, czyli poranny program w Radiu Kraków Kultura, a jego kolejnym gościem jest Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Panie dyrektorze, będziemy mówić między innymi o wystawie poświęconej kobietom w historii polskiego lotnictwa. Jak się wydaje, kobieca historia, her story, jak można byłoby powiedzieć, to jest taka propozycja, po którą sięga coraz więcej instytucji kultury, przede wszystkim muzeów.
No tak, kobiety zawsze były interesującymi obiektami.
Tak, i można powiedzieć.
Tak, i takie zostają. Więc warto o nich opowiadać, zwłaszcza w takim kontekście też romantycznym, bo lotnictwo to wiąże się nam właśnie z taką romantyczną przygodą. I tak to też było w historii. Te początki lotnictwa były typowo romantyczne. W zasadzie to takie trochę rzucanie się na głęboką wodę w wielką niewiadomą. Dużo kobiet w tym lotnictwie od samego początku bierze udział, czyli uczyło się latać, zdobywało różne tytuły mistrzowskie, rekordy świata i tak dalej.
Nie jest to tylko i wyłącznie męska domena, lotnictwo.
Nie, absolutnie. To tak trzeba powiedzieć sobie z ręką na sercu, że absolutnie kobiety tutaj w żaden sposób nigdy nie były dyskryminowane. No i właśnie to też chcemy pokazać właśnie, że to, co nieraz się dużo na ten temat mówi, o jakichś tam utrudnieniach dla kobiet. No tu, jak chodzi o lotnictwo, nigdy czegoś takiego nie było.
No w lotnictwie nie ma szklanego sufitu, bo być nie może. Sky is the limit, jak to mówią. To powiedzmy o tych najważniejszych kobietach w historii polskiego lotnictwa.
Tych kobiet było, przynajmniej takich, o których byśmy chcieli powiedzieć na wystawie, było kilka, ale no możemy zacząć od Wandy Modlibowskiej. To taka znacząca postać z tego tytułu, że to była pierwsza Polka, która ustanowiła rekord świata lotniczy, szybowcowy. Rekord świata długotrwałości lotu w 1937 roku z 13 na 14 maja w Bezmiechowej, latając szybowcem Komar, wylatała ponad 24 godziny. I to był rekord wówczas lepszy od rekordu męskiego, więc no po prostu tutaj kobiety, jak to pan powiedział, przebiły ten sufit. I ten rekord był aktualny do końca lat 40. Dopiero wtedy został poprawiony, natomiast jako kobiecy, no w zasadzie do dzisiaj jest aktualny jako rekord polski. To wyjątkowe osiągnięcie wówczas było. Zresztą do tej pory no, utrzymywanie się w powietrzu przez całą dobę wymaga nie tyle warunków, ale i też wytrzymałości fizycznej. Ta wytrzymałość fizyczna okazała się w tym przypadku kobiety, pani Wandy Modlibowskiej, była duża i ten rekord padł. Było jeszcze sporo kobiet też, szybowniczek, pilotek, które później w czasie wojny no, bardzo mocno się odznaczyły. To chociażby jest Stefania Wojtulanis, Jadwiga Piłsudska, czy no, bardzo znana, ale tragiczna jej historia życia, czyli Janina Lewandowska, która została zamordowana w Katyniu. Te kobiety, o których w zasadzie mówimy z tego okresu przedwojennego, one bardzo czynnie angażowały się w walkę o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej w formacjach lotniczych. Nie tylko zresztą w lotniczych, bo i wywiadowczych, różnych służb pomocniczych. Także no, te kobiety naprawdę, jak gdyby ich nie było, no to myślę, że też losy wojny, historii zupełnie inaczej by wyglądały.
Która z kobiet, pilotek, związana jest nierozłącznie z tym miejscem? No właśnie z lotniskiem Rakowice-Czyżyny.
Pokolenie, które dzisiaj lata, czyli aktualnie zajmuje się lotnictwem. I wokół muzeum tych kobiet no, cały czas jest taka grupa, która no, aktywnie jak gdyby uczestniczy. Mieliśmy taką panią Marię Plonder, świętej pamięci, która zeszłego roku zmarła, działaczkę, członkinię Klubu Seniorów Lotnictwa Krakowskiego, która no, dla tego środowiska lotniczego bardzo dużo robiła. wygląda. Poza tym no, mamy też młode dziewczyny, tak mogę powiedzieć, które latają i o których będziemy opowiadać w trakcie naszego wydarzenia. To jest 8-9 marca. To jest w oparciu o Aeroklub Krakowski, właśnie pilotów Aeroklubu Krakowskiego.
Mówi pan dyrektor przede wszystkim o pilotkach, czy o tym personelu naziemnym i w ogóle kobietach związanych z szeroko rozumianym lotnictwem?
Nie, o pilotkach. Generalnie personel naziemny to oczywiście też jest bardzo ważna rola w każdych służbach, tym bardziej w lotnictwie. Mamy też personel pokładowy, jeżeli mówimy o już lotnictwie komunikacyjnym, ale mamy też i wojsko. Mamy panie, które latają samolotami wojskowymi. I mamy tu 8. Krakowską Bazę Lotnictwa Transportowego. Mamy Polskie Linie Lotnicze LOT, gdzie panie też pilotują samoloty, są kapitanami samolotów pasażerskich. No, mamy całą rzeszę pilotów, czy pilotek sportowych, bardzo utytułowanych w historii polskiej lotnictwa, chociażby tutaj wystarczy wspomnieć Pelagię Majewską czy Adelę Dankowską, wielokrotne rekordzistki świata, najlepsze pilotki na świecie.
Udział kobiet w historii polskiego lotnictwa nie może być bagatelizowany i jest znaczny. Częściej to były szybowce czy jednak samoloty?
Powiem tak, wszystko zaczynało się od szybowców, bo to szkolenie, które było prowadzone przed wojną, czy też po wojnie, no w zasadzie do dzisiaj też tak jest, no to zaczynało się na szybowcach, żeby zdobyć tą pierwszą umiejętność pilotowania, utrzymywania się w powietrzu, zasad lotu, no a później przechodziło się na samoloty. To jest coś, co jest powiedzmy naturalne dla latania, ale i też takie logiczne. Ponieważ no jeżeli ktoś nabywa umiejętności latania bez silnika, no to łatwiej już mu później jest lecieć, mając ten silnik, czyli jak gdyby dodatkowy element, który jak gdyby uniezależnia ten lot od warunków atmosferycznych. Więc to jednak bym powiedział tak, że przez szybowce do lotnictwa silnikowego, no a teraz no to w zasadzie można powiedzieć zaczyna się już bardziej od samolotów turystycznych, jeżeli ktoś ma robić licencję zawodową lotniczą. No i później symulatory i duże samoloty.
Czy jest coś szczególnego w tej kobiecej historii lotnictwa polskiego? No nie wiem, choćby moda.
Tak, ta moda, zwłaszcza jak się patrzy na stare fotografie, to ona oczywiście tam jest widoczna. No te stroje generalnie z lat 30. różnią się od tych, które teraz panie jak gdyby noszą te stroje. Natomiast no, zawsze jest ten element takiej kobiecości. Mamy kombinezony, które no, wyglądają tak samo, czy to dla mężczyzn, czy dla kobiet, ale jednak nawet jeżeli to jest ten kombinezon i w tym kombinezonie jest kobieta, to on sam już zupełnie inaczej zaczyna wyglądać. Oprócz tego zawsze, nawet jak popatrzymy na te zdjęcia starsze, to jednak widać, że kobiety zawsze jakoś tam się podmalowały, jakiś ten makijaż był, więc no to zupełnie nadawało jak gdyby troszkę innego wymiaru dla samego lotnictwa. No ta kobiecość zawsze jest widoczna, zwłaszcza jak kobieta wsiada do szybowca czy do samolotu, no to zawsze to budzi zainteresowanie.
Wystawę Kobiety w historii lotnictwa polskiego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie będzie można oglądać od 8 marca oczywiście. Co pokaże ta wystawa? Jakiego rodzaju to zbiory?
No różny przekrój wszystkich w zasadzie takich naszych eksponatów, które mamy dostępne, czyli to są stroje, mundury właśnie, o których żeśmy przed chwilą mówili. To są zdjęcia, to są dokumenty związane właśnie z tymi pilotkami, książki lotów, no w różnego rodzaju korespondencja związana z ich działalnością, z ich pracą, ale i też różnego rodzaju pamiątki osobiste tych pilotek. No to jest takie udokumentowanie, jak gdyby pokazanie wszystkiego, co wiąże się właśnie ze służbą, czy ze szkoleniem, no związanym z kobietami, bo kobiety też były instruktorami, to trzeba powiedzieć tak, że jak one zdobywały te umiejętności, no to później szkoliły następnych adeptów i tu już bez znaczenia, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, także no ich kunszt naprawdę niczym nie ustępuje mężczyznom, zresztą w ogóle takie rozgraniczanie w kwestii kwestii lotniczej, jak chodzi o umiejętności, no to tu raczej nie do końca się sprawdza, bo no powiedzmy lotnictwo nie wymaga aż tak dużej siły fizycznej, która jest domeną mężczyzn, ale bardziej bym tak powiedział takiej sprawności intelektualnej, umysłowej czy orientacji przestrzennej, co tu akurat nie ma aż takiej różnicy.
Coś szczególnego w tych zbiorach jest, panie dyrektorze, na co warto zwrócić?
No mamy pamiątki, mamy pamiątki po pani Stefanii Wojtulanis, właśnie jednej z naszych pilotek, które w czasie II wojny światowej służyły w tym lotnictwie pomocniczym, czyli zajmowały się transportem samolotów z fabryk na linię frontu, ale też uszkodzonych tych samolotów właśnie do naprawy. To była bardzo trudna służba z tego względu, że trzeba było latać różnymi samolotami. To nie tak, że tam był jeden typ, którym można się było nauczyć do perfekcji, tylko w zależności od potrzeb siadało się w różny samolot i leciało z powrotem. I pani Stefania znakomicie z tego się wywiązała. No została po wojnie tak, jak znaczna część, czy można powiedzieć większość właśnie tych polskich pilotów, którzy służyli w lotnictwie polskim na zachodzie w Stanach Zjednoczonych i tam zmarła w Kalifornii w 2005 roku.
Były takie samoloty, o których można byłoby powiedzieć, no bardziej kobiece. Te akurat modele sobie upodobały panie.
Może nie do końca, tak bardziej kobiecy to jest może szybowiec, bo taki mniej bym powiedział agresywny, jak chodzi o pilotaż, chociaż szybowce są też do akrobacji, używane są specjalne szybowce do wykonywania figur akrobacji samolotowej, więc... No ja bym też szybowce tak tutaj bardziej, jak chodzi o kobiety z samolotów naszych, które były używane, czy które są, no to tutaj nie widzę różnicy. Wszystkie samoloty, w zależności od tego, jak się je prowadzi, no można je prowadzić na różny sposób, bardziej agresywnie czy spokojnie, to też w zależności od warunków, jakie są pogodowe i od zadań, jakie się realizuje, czy też od typu samolotu, jakim się leci.
O tym wszystkim dowiedzą się Państwo, odwiedzając wystawę Kobiety w historii lotnictwa polskiego. 8 i 9, te dwa dni, to oczywiście takie specjalne pokazy otwierające tę wystawę.
Przez cały rok będzie tą wystawę można było oglądać w naszym hangarze głównym. To jest takie, można powiedzieć, też poszerzenie naszej ekspozycji, która tam się znajduje, o nowy element, czyli pokazanie czegoś nowego. Mamy przestrzeń, którą chcemy wykorzystywać. No i ktoś, kto przyjdzie do nas muzeum, będzie mógł sobie zobaczyć coś nowego. Tak jak mamy wystawę poświęconą LOPP, która będzie do połowy tego roku, no to kobiety tutaj nam to zastąpią, będą przez cały rok. A przez dwa dni, czyli 8 i 9 marca, przygotowaliśmy no, specjalne jak gdyby wydarzenia, bo tu będą jeszcze prelekcje, właśnie spotkania też z pilotkami, które będą opowiadać o swojej drodze do lotnictwa, o swoich przeżyciach, no, ale też będą wspomnienia właśnie o tych kobietach, które już odeszły do tej niebieskiej eskadry, ale o których warto mówić, ich przykład życia no, powinien być wzorem do naśladowania właśnie dla młodych adeptek lotnictwa.
Kobiety w historii lotnictwa polskiego w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, a w porannym programie Radia Kraków Kultura Tomasz Kosecki, dyrektor muzeum. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Gościem porannego programu Radia Kraków Kultura jest Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Mówiliśmy o nowej wystawie, którą będzie można oglądać w muzeum już od 8 marca, Kobiety w historii lotnictwa polskiego. Tymczasem muzeum nie tak dawno wystosowało prośbę, apel o udostępnianie pamiątek związanych z działalnością lotnictwa sportowego, pasażerskiego, rolniczego, ratunkowego, rekreacyjnego. Co już do Państwa dotarło?
Dotarło parę eksponatów, no bo ludzie zareagowali na ten apel, natomiast no nie są to, bym tak powiedział, jakieś rzeczy wyjątkowe, na które cały czas czekamy. Tutaj liczymy przede wszystkim na naszych mistrzów lotniczych, no i próbujemy ich jakoś przekonywać, żeby się podzielili też tymi swoimi zdobyczami i żeby to trafiło do nas, no do muzeum, żebyśmy mogli pokazać na projektowanej nowej wystawie w nowym hangarze. Także odzew był, natomiast cały czas czekamy.
A te obiekty takie, no, oczekiwane, co się panu marzy, panie dyrektorze?
No, tutaj mamy sporo pamiątek, tak mówię, lotniczej rodziny Wieczorków z Krakowa, którzy wielokrotnie stawali na najwyższych stopniach podiów Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. No i to chcielibyśmy pokazać, chociażby z tego względu, że jesteśmy w Krakowie, więc no, te krakowskie historie są nam znacznie bliższe niż cała reszta Polski, ale i też liczymy na jakieś dary od wspaniałego naszego mistrza Sebastiana Kawy, który, mam nadzieję, też nam coś podeśle, żeby można było pokazać te największe sukcesy polskiego lotnictwa sportowego.
To jest oczywiście apel związany z nową wystawą stałą czy czasową w Heksagonie?
To wystawa stała. No, to nowy hangar, nowa wystawa. Wystawa z wiatrem i pod wiatr, właśnie pokazująca przede wszystkim sukcesy polskiego lotnictwa, ale generalnie rzecz biorąc cały przekrój lotnictwa cywilnego. Czyli tak jak pan powiedział na początku, to jest i agrolotnictwo, i lotnictwo komunikacyjne, czyli nasze linie PLL LOT, i lotnictwo sportowe, czyli całe szkolenie w aeroklubie, sport, zwycięstwa, ale i też lotnictwo sanitarne, czyli to, z czego czasem no, niektórzy korzystają. Nie mówię, że wszyscy, ale zwłaszcza to widać, jak jesteśmy gdzieś w Tatrach i śmigłowiec wylatuje po kogoś. To też chcemy pokazać, cały przekrój, nie tylko lotnictwo wojskowe, które powiedzmy w muzeum dominuje, ale lotnictwo cywilne.
A jakie zbiory już posiada na własność Muzeum Lotnictwa Polskiego związane z lotnictwem cywilnym?
No, posiadamy tego sporo, zwłaszcza jak chodzi o eksponaty te wielkogabarytowe, czyli mam tutaj na myśli szybowce, samoloty chociażby sanitarne, czy samoloty amatorskie. Tutaj kolekcja jest dość bogata i właśnie jesteśmy w trakcie remontowania, czyli jak gdyby konserwacji, odtwarzania. To cały czas się dzieje. Już zeszłego roku mówiliśmy na temat chociażby szybowca Wrona, który jest odremontowany i można go podziwiać na ekspozycji. A teraz są kolejne, które cały czas, czy to własnymi siłami, czy wspierani przez zakłady szybowcowe, odtwarzamy po to, żeby je w pełnej krasie pokazać w nowym hangarze na nowej ekspozycji.
Czy ten nowy hangar pozwoli pokazać to wszystko, co ma w swoich zasobach muzeum, biorąc oczywiście pod uwagę lotnictwo cywilne? Czy to będą wystarczające warunki takie infrastrukturalne?
Tak bym powiedział, że pokażemy część. Nie pokażemy wszystkiego, bo naprawdę zbiorów jest bardzo dużo. Pokażemy te najciekawsze, można powiedzieć najcenniejsze eksponaty, z którymi wiąże się określona historia. Bo cała ścieżka właśnie ma być taka troszeczkę właśnie narracyjna. Będziemy pokazywać od początków lotnictwa polskiego, czyli tutaj od Czesława Tańskiego, czy legendarnego Jana Wnęka, przechodząc dalej przez lata 20., 30., a zakończymy na właśnie sukcesach Sebastiana Kawy.
No skoro to narracyjna wystawa, to jaką opowieść o historii polskiego lotnictwa cywilnego zaprezentuje muzeum?
No, pokazując tą ścieżkę, chcemy właśnie pokazać te sukcesy, czyli w jaki sposób polscy piloci, polskie lotnictwo się rozwijało i jakie osiągnięcia z tym się wiązały. Czyli to, co przed chwilą mówiliśmy o rekordzie pani Wandy Modliboskiej, no pokażemy w większej skali, czyli wszystko będziemy chcieli pokazać w zasadzie. Najważniejsze osiągnięcia z tego naszego lotnictwa sportowego, bo mamy sukcesy Żwirki i Wigury. Mamy też sukces szalanżowy, który w tym roku przypada dokładnie 90. rocznica, czyli sukces krakowskich pilotów Bajana i Pokrzywki. To są lata 30., ale i też będziemy pokazywać to, co się działo po wojnie. Nasi mistrzowie świata, chociażby tutaj czy Makula, czy Wróblewski i polskie konstrukcje, które no, są jedne z najlepszych na świecie. To warto wiedzieć, pokazać młodym ludziom, żeby no, otwarły się, można powiedzieć, trochę oczy na nasze możliwości, możliwości naszego przemysłu lotniczego, który no, po wojnie był w pewien sposób skrępowany i nie mogliśmy w pełnym zakresie rozwijać naszych konstrukcji, ale to szybownictwo, bo tutaj, tak można powiedzieć, w ramach bloku wschodniego Polska miała tą specjalizację szybowcową i tutaj byliśmy najlepsi, więc no, warto zobaczyć, co to było, nie? Jakie te szybowce konstruowaliśmy. No i do tej pory one należą do czołówki światowej. Tam są Niemcy, są troszkę, można powiedzieć, lepsi od nas, ale my tu mamy to drugie miejsce, można powiedzieć, jak chodzi o te konstrukcje.
Z pana perspektywy te najciekawsze zbiory związane z historią lotnictwa cywilnego to co?
To przede wszystkim właśnie ten sprzęt latający, czyli tutaj mówimy o szybowcach, o samolotach. Tu musimy powiedzieć o samolocie PZL 104 Wilga. No, samolot bardzo zasłużony dla polskiego lotnictwa, zwłaszcza dla lotnictwa sportowego i dla sukcesów polskich pilotów. Mamy taki samolot w swoich zbiorach i będziemy go chcieli pokazać. To są chyba te najciekawsze z eksponatów, no już nie mówiąc o różnego rodzaju pamiątkach, chociażby pamiątkach po naszych konstruktorach lotniczych, czyli Antonim Kocjanie, o którym opowiadaliśmy zeszłego roku, czy o Szczepanie Grzeszczyku, o którym będziemy opowiadać w tym roku. To są zarówno, można powiedzieć, pionierzy polskiego lotnictwa, ale i też osoby bardzo zasłużone, jak chodzi o rozwój myśli takiej technologicznej, technicznej, ale i też jak chodzi o ich wkład w odzyskiwanie niepodległości.
To oczywiście historia polskiego lotnictwa cywilnego w nowym hangarze, w Heksagonie. Od kiedy będzie można ją oglądać?
Znaczy tak, Heksagon, hangar już stoi.
No, ostatnio
można go zobaczyć, przychodząc na teren muzeum. I jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to myślę, że w lecie zakończymy budowę, czyli obiekt będzie gotowy do zagospodarowania. I myślę, że gdzieś na jesień będziemy zaczynać już pracę przy ekspozycji. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to znaczy się cały plan, projekt zostanie zatwierdzony, znajdziemy pieniądze na wykonanie, bo to jest tutaj warunek podstawowy, no to miejmy nadzieję, że w jesieni 2025 roku uda się nam otworzyć nową wystawę.
Te ponad 24 miliony to na sam budynek bez wystawy stałej?
Tak. Dodatkowe środki musimy mieć na wystawę, na wyposażenie tego hangaru. To jest kwota, tak mógłbym teraz powiedzieć, w okolicach 4-5 milionów, którą no, potrzebujemy na to, żeby taką wystawę stworzyć i udostępnić wszystkim, no nie tylko miłośnikom lotnictwa, ale wszystkim tym, którzy chcą poznać ciekawą historię, zobaczyć ciekawe eksponaty. No, samoloty, szybowce naprawdę zawsze są takimi obiektami, na którymi warto oko zawiesić, jak to się mówi.
Z zewnątrz już widać to, jak będzie wyglądał nowy element Muzeum Lotnictwa Polskiego. Charakterystyczna kratownica jest oczywiście. Kiedy rozpoczną się prace związane z odbudową nowego hangaru, to też wpisze się on w tę pozostałą część muzeum, obecnego Muzeum Lotnictwa, bo też w planach i kolejny hangar.
Tak, to w zasadzie cała zachodnia, tak zwana zachodnia grupa hangarowa na lotnisku rakowickim, no jest do odbudowania. postawiliśmy pierwszy krok, czyli pierwszy z tych hangarów już stoi. Teraz trzeba go dokończyć i myślimy już o następnym. To jest dla nas niezbędne. Nie tylko ze względu na przestrzeń potrzebną do prowadzenia działań muzealnych, edukacyjnych, kulturalnych, generalnie rzecz biorąc, ale ze względu na ochronę wszystkich naszych eksponatów, które w większości niestety od dziesięcioleci stoją pod gołym niebem. I no, co byśmy nie robili, w jaki sposób byśmy nie starali się ich tam czyścić, dopieszczać, to one po prostu niszczeją. Jeżeli chcemy, żeby to się całkiem nie rozpadło, no to musimy postawić kolejne obiekty, gdzie będzie można te eksponaty schować. No, Kraków... My generalnie znajdujemy się w strefie klimatu zmiennego, czyli raz mamy cieplej, raz mamy zimniej. To w sytuacjach takich, gdybyśmy mieli cały czas sucho, bez deszczu, no to te samoloty, gdyby stały na polu, jeszcze by im tak dużych strat by nie ponosiły. Natomiast ze względu na zmienność temperatury, warunków wilgotności, te samoloty ulegają korozji i niszczeją.
To na kiedy pan planuje otwarcie tego kolejnego hangaru? No,
trudno tutaj powiedzieć, żeby już coś planować. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej. Gdybyśmy mieli utrzymać tempo takie jak przy budowie heksagonu, to pewnie w 27 albo 8 roku ten hangar mógłby powstać. Tak mówiąc dość optymistycznie, no bo kończymy w 25 roku optymistycznie, otwieramy wystawę, możemy się zabierać za nowy hangar, czyli licząc kolejne 2 lata, to mamy 27-28.
Na razie zachęcamy do zapoznania się z wystawą o historii kobiet w polskim lotnictwie, czy też o kobietach w historii polskiego lotnictwa. To już od 8 marca. Potem można rzecz jasna oglądać już to, jak wygląda z wewnątrz heksagon, czyli ten nowy hangar. Czekamy na nową wystawę pokazującą historię polskiego lotnictwa cywilnego. No i to są te najbliższe plany. No a w oddali
no,
oczywiście.
To znaczy się to jeszcze najbliższe, bo w całym roku mamy jeszcze parę wydarzeń, w tym roku 24, na które też chcielibyśmy zaprosić wszystkich słuchaczy Radia Kraków. A są to wydarzenia związane z wyjątkowymi rocznicami, które przypadają w tym roku. Ja sobie tutaj tylko pozwolę, no powiedzmy ze 3 czy 4 wybrane wskazać. Taką kolejną ciekawą wystawą będzie wystawa poświęcona drugiemu pułkowi lotniczemu, czyli pułkowi, który stacjonował na lotnisku krakowickim. Chcemy pokazać fotografię i to będzie w maju, właśnie w okolicach święta drugiego pułku, które było 15 maja. Będziemy chcieli przybliżyć wszystkim, jak to wyglądało to lotnisko, co piloci robili, najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem drugiego pułku, który no, stacjonował do września 1939 roku. Kolejnie to będzie taka wystawa czerwcowa poświęcona 90. rocznicy przelotu przez Atlantyk braci Adamowiczów. To jest bardzo ciekawa historia, można powiedzieć trochę takich osób, no może nie do końca awanturników, ale bardzo takich osób, które nie mając w zasadzie pojęcia o lotnictwie, wymyślili sobie, że przelecą przez Atlantyk. No i tego dokonali, lecąc nie do końca, może przygotowani należycie, no ale do Europy trafili i dolecieli. Zajęło im to 2 dni. Nie był to lot, który można porównać z przelotem Stanisława Skarżyńskiego, ale jednak bardzo ciekawa historia. Nie chcę zdradzać sekretów wszystkich.
No jeszcze będziemy mówić.
Zapraszam, będziemy mówić. I kolejne jeszcze 2 wydarzenia, to jest oczywiście 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i cała pomoc lotnicza, która była związana właśnie z zrzutami walczącej w Warszawie, to jest 1 sierpnia. I jeszcze będziemy mieć oczywiście Święto Lotnictwa. 25 sierpnia, można powiedzieć, najważniejsze wydarzenie w kalendarzu muzeum w tym roku, związane z 90. rocznicą zwycięstwa polskich pilotów w zawodach challenge'owych w 1934 roku, tak jak już to wcześniej wspomniałem, Jerzego Bajana i Gustawa Pokrzywki, krakowskich lotników. No i to musimy godnie, jak powiem, opowiedzieć i uczcić tą rocznicę.
I do historii krakowskich lotników również będziemy wracać w Radiu Kraków Kultura. A dziś do Muzeum Lotnictwa Polskiego zapraszał dyrektor muzeum Tomasz Kosecki. Bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu. Do zobaczenia w muzeum.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.